A my oczywiście bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy dołączają do grona naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Pozmieniało od czasu, jak sprawdzałem ostatnim razem. To jest 5 nowych patronów. Jeden jest anonimowy, to niech taki pozostanie. No ale też w randze kapitana naszej żółtej łodzi podwodnej pojawił się pan Mieczysław Kucz. No także 3 majtków. Jan Chesko-Kołodziński.
Marynarzy.
Jan Chesko-Kołodziński, Mariola Pawłowska i Paweł Wudarczyk. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że państwo współtworzą razem z nami Radio Wnet. To 5 osób z ostatnich kilkudziesięciu minut, więcej godziny łącznie. Patronów mamy już 1242 i bardzo serdecznie państwu za to wsparcie dziękujemy, informując jednocześnie, że tam, jeżeli państwo są patronami, warto sprawdzić maila, bo mail do państwa został wysłany z prośbą o udział w pewnej akcji promocyjnej książki. Jest do wygrania egzemplarz, 4 egzemplarze książki Marka Budzisza, ale my nie o pauzie strategicznej, nie o wielkiej geopolityce, tylko o naszej sejmowej polityce będziemy rozmawiać. Trwa debata sejmowa po expose premiera Mateusza Morawieckiego, trwa zadawanie pytań. Do pytań zapisało się 107 posłów. Czas na pytanie, nie tradycyjne 2 minuty, tylko minuta, więc być może wszystko to się przed 15 skończy, bo tak marszałek Szymon Hołownia ustalił, że gdzieś koło godziny 15 ma być głosowanie, ale czy tak będzie, to trudno orzec.
Za nami 3 godziny 10 minut dzisiejszego kolejnego posiedzenia, nie kolejnego posiedzenia, tylko kolejne odsłony pierwszego posiedzenia Sejmu, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego i odpowiedzi. Pierwszy polityk, który wziął udział w dyskusji, to premier Jarosław Kaczyński. Zwrócił uwagę na 2 wyzwania, przed którym stoi Polska. Pierwsze wyzwanie to geopolityczne wyzwania, to zagrożenie przez Rosję, imperializm sowiecki, jak go nazwał. A drugie zagrożenie to jest centralizm europejski. I tutaj Jarosław Kaczyński powiedział, że będziemy twardo bronić suwerenności Polski, że nie możemy oddać tej suwerenności za żadną cenę. Nie może się powtórzyć to samo, co było w 1939 roku, ale to samo nie jest tym samym. Centralizm europejski nie przychodzi na bagnetach, tylko przychodzi poprzez rozmaite gry gabinetowe i przez rozmaite fakty polityczne i rozporządzenia, a nie przez krwawą wojnę. To jest Jarosław Kaczyński. Patrzę,
potem Barbara Nowacka, ale zanim omawianie tak szczegółowo każdego wystąpienia, to jest jakieś takie ogólne przeświadczenie, że mamy front tych partii, które kształtowały Polskę przez wiele lat, wśród tym, którzy tworzyli rządy po roku 2015, czyli polskiej prawicy i rzeczywiście mówi się, że nowe czasy, nowe pokolenie, że to jest jakaś pokoleniowa zmiana, w co bym średnio wierzył, ale jednak jest to jakieś głębsze zjawisko, że partie, które uczestniczyły w transformacji, które się do dorobku III Rzeczpospolitej poczuwały, teraz czują, że wracają do władzy i czują, że nad Rzeczpospolitą, tą trzecią, odzyskują kontrolę. Stąd wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego, który mówił, że było bardzo dobrze. Przed PiS-em Polska się rozwijała i kwitła, poszedł przed PiS, zepsuł wszystko i teraz te siły, które przez te ponad 2 dekady przed PiS-em rozwijały trzecią Rzeczpospolitą, znowu są u władzy i znowu będzie dobrze. I takie hasło, że będzie ta uśmiechnięta Polska, której Sprawiedliwości nadszedł czas, jak powiedział Krzysztof Gawkowski. Powiedział nawet więcej, powiedział, że teraz najważniejszym celem jest to, żeby nigdy więcej PiS do władzy nie wróciło. Tak jakby już wszystkie siły, stare SLD, PSL, ZSL się wywodzące, no i Unia Demokratyczna, czy tam Unia Wolności, Platformy, trochę jeszcze jakichś nowych sił, że to wszystko się zjednoczyło, żeby scementować raz jeszcze i utrzymać już na stałe, na długie, długie lata system III Rzeczpospolitej, żeby ten system już nie miał żadnych wątpliwości, nie miał żadnych zagrożeń, żeby tak scementować i scenę polityczną, i scenę medialną, i scenę w sądach, żeby ten system III RP odnowiony, trzeba powiedzieć o sposobie restauracji systemu III RP, żeby on już był niewzruszony, niezachwiany i trwał. No i to wszystko mają chociażby Trybunały Stanu zapewnić. O to apelował Ryszard Petru, też złote dziecko transformacji uczeń Leszka Balcerowicza, też no, może nie symbol zmian lat 90., chociaż pracował jako wiceminister w Ministerstwie Finansów, kiedy tym resortem kierował Leszek Balcerowicz i był wśród tych młodych wilczków Leszka Balcerowicza, teraz już jako dorosły polityk mówi postawić przed Trybunał Stanu z szefa obecnego MBP Adama Glapińskiego. Więcej nie może być mowy o żadnej grubej kresce, trzeba PiS rozliczyć. To nie jest tylko takie proste polityczne dyszenie zemstą, ale taki się odwet i restauracja wszystkich tych sił, które czuły dumę z tego, jak wyglądała III Rzeczpospolita w latach 90. i 2000. No i tą dumę teraz chcą przekuć w panowanie polityczne. Więc ta debata poza takim znaczeniem miała swój wymiar niemalże taki formacyjny. A po drugie też było jednak zderzenie nowej polityki ze starą polityką Jarosława Kaczyńskiego z Barbarą Nowacką. Jarosław Kaczyński mówił powoli, wolno, trudno się tego pewnie niektórym z Państwa słuchało, no ale tam była jakaś, nawet nie jakaś, była myśl, było spojrzenie państwowe, potem szła Barbara Nowacka, która no trochę mówiła jakby była właśnie już tak wytrenowana ze studia TVN-u, mało tam było myśli, a dużo było pojedynczych faktów, które się używa na rzecz szybkich, prostych dyskusji, dużo takich kalek myślowych, często nieprawdziwych, od takich najprostszych, ale dlatego tak szybko ustawianych, żeby nie dało się tego rozeznać i żeby ta świadomość fałszywa stawała świadomością prawdziwą. Cena chleba, która miała wzrosnąć z 4 do 10 zł, jako żywo chleb dalej kosztuje 4,60 w mojej drogiej piekarni w miejscowości i tak dalej. Można mnożyć Paweł Adamowicz jako ofiara reżimu zaszczuty, podczas to Platforma wycofała się z popierania Pawła Adamowicza, bo nie można było doliczyć, ile ma kont, ile ma mieszkań, a teraz jest brany na sztandar jako niewinna ofiara w zasadzie nie wiadomo czego, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakby to osobiście premier Mateusz Morawiecki zasztyletował byłego prezydenta Gdańska na scenie imprezy w Ośpu, gdzie nie było odpowiedniego zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Słowo za słowem można prostować, ale tu nie o prostowanie chodzi, bo nikt tego nie sprostuje. Na tym polega ta nowa polityka, że już nie potrzeba myśli, nie potrzeba dużych projektów, dużej wizji. Trzeba tylko dużo pojedynczych, emocjonalnych, najlepiej faktów związanych z silnymi emocjami albo ekonomicznymi, no albo takimi, które dotyczą światopoglądu i to za politykę wystarczy, zobaczymy na ile to wystarczy do kierowania resortem edukacji, bo tym resortem pani Nowacka będzie zarządzać. Niemniej, jak obserwuję komentarze, to wystąpienie pani Nowackiej największy aplauz wzbudziło i zachwyt, zwłaszcza wśród dziennikarzy TVN, no bo tam taka polityka bardzo się podoba.
Ale wróćmy na chwilę do wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział tak, polityka można uprawiać na dwa sposoby. Jedna to jest współpraca, uleganie grupom interesów wewnętrznym i zewnętrznym, a druga to jest polityka wartości, w którym w centrum jest wspólnota i wolność jednostki we wszystkich dziedzinach. I podzielił polską politykę, to jest nic nowego. 1989-2015 to jest współpraca, uleganie grupom wewnętrznym wewnętrznym i zewnętrznym interesom. I 2015-2023, czyli czasy rządu Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj polityka wywodziła się ze świata wartości. Jeśli chodzi o rok 1989-2015, no to powiedział bezrobocie, minimalna płaca, emigracja, patologie, sprzedaż dóbr. No i taki właściwie taki czarny obraz lat 1989-2015. Ten czarny obraz, właściwie często mówimy, że Polska jest krajem wzrostu od właśnie 1989 do 2023 roku i politycy różnie, raz mówią nie, raz mówią tak, w zależności od tego, z której pozycji komentują świat. Takich nieścisłości logicznych było pewno bardzo, bardzo dużo w wystąpieniach polityków. Ty mówiłeś o wystąpieniu pani Nowackiej. Rzeczywiście stwierdzenie, że nastąpił upadek usług publicznych, że była gigantyczna inflacja, którą spowodowało Prawo i Sprawiedliwość, że bezprecedensowy kryzys humanitarny był w Polsce na jednej i na drugiej granicy, że ta granica jest zamknięta, ta granica jest wroga, że Polki i Polacy boją się policji. Zresztą ten wątek bicia pałkami, gazowania przez policję protestujących kobiet pojawiał się wielokrotnie. Było i gazowanie, i pewno było użycie pałek, ale tak naprawdę przez te 8 lat przez ulice Warszawy przetoczyło się dziesiątki, a może setki rozmaitych demonstracji i na ogół te demonstracje były bardzo spokojne. Znaczy pałowanie i gazowanie odbywało się w 2012-2013 roku, kiedy widzieliśmy i wszyscy widzieli filmy, kiedy policja i kopie i pałuje uczestników Marszu Niepodległości, a tutaj było to w sytuacjach, raz byłem świadkiem, no w sytuacjach takich, że właściwie ci policjanci, nie chcę ich bronić, ale byli bezbronni, znaczy nie mogli się inaczej tak naprawdę zachować, no bo co miało, jak to miało wszystko wyglądać. No więc to były te argumenty, które powiedziałeś, były przykłady, czy nie jest pan, czy nie wstyd panu, że ktoś, że umarła ta pani w szpitalu, czy nie wstyd, że ten chłopiec popełnił samobójstwo. To było rzeczywiście coś, co może brać za serce tych, którzy słuchają, ale na pewno nie jest argumentem, jest argumentem PR-owskim, a nie jest argumentem politycznym. Mi zabrakło tutaj takiej debaty, w która by nie była obciążona tylko i wyłącznie emocjami ze strony opozycji. Parę argumentów było: deficyt budżetowy. Jaki jest deficyt budżetowy? Jaka jest skala zadłużenia? Czy pan Petru, mówiąc, że to jest 1,5 biliona złotych długu ma w tej chwili Polska, czy on mówi prawdę, czy mówi nieprawdę?
Ale to z drugiej strony mówi prawdę, no bo tu akurat trudno wprost kłamać. Kłopot jest tylko taki, że oczywiście liczy się taki dług nie w liczbach bezwzględnych, tylko w relacji do produktu krajowego brutto. No i zarządów partii, z którą w tej chwili Ryszard Petru tworzy koalicję rządzącą, czyli Platformy i PSL-u, relacja długu do PKB rosła aż do takiego momentu, gdzie trzeba było doprowadzić do likwidacji OFE i przeksięgowania środków z OFE do ZUS-u, tak żeby zmniejszyć deficyt budżetowy. Podczas rządów PiS-u faktycznie w kwestiach bezwzględnych rosło, zwłaszcza w czasach pandemii, bardzo wyraźnie, no ale to jakby było o tyle jasne, że politycy PiS komunikowali, że albo wrzucimy w rynek trochę pieniędzy i utrzymamy zatrudnienie, albo nie zadłużymy się i nie wpompujemy w gospodarkę i zostaniemy się nagle pokryć się z bezrobociem znacznie wyższym. Zresztą wówczas, jak się popatrzy, jakby ktoś zadał sobie trochę trudu i zobaczył, co o tym zadłużeniu się, o tych projektach mówili posłowie opozycji, to cóż mówili? Mówili: dajcie jeszcze więcej, prawda? Zresztą tutaj uderzający był Ryszard Petru i to jest też element, który będzie napędzający. Ja tutaj nie jestem optymistą, bo taka polityka będzie wygrywać, bo ona już w tej chwili w polityce nie chodzi o rację czy o merytorykę, tylko o to, kto lepiej swoje sprzedaje tezy i za chwilę będziemy mieli faktycznie samych polityków aktorów, bo oni najsprawniej się komunikują w mediach społecznościowych czy wystąpieniach publicznych. Cały czas jest obrazek z Warszawy, gdzie ludzie kupili bilet do kina, żeby oglądać na dużym ekranie obrady Sejmu. To też mnie trochę zastanawia. Ryszard Petru z jednej strony mówił Ryszard Petru albo Krzysztof Gawkowski, nie mogę się powiedzieć, ale chyba Ryszard Petru mówił, że z jednej strony mieliśmy najwyższą inflację w Europie, ale też stopy procentowe są najwyższe. No i teraz oczywiście ktoś może to uznać jakaś fatalna sytuacja, no ale stopy procentowe wynikają z walki z inflacją. I żeby było śmieszniej, trzech przedstawicieli Senatu, to tam gdzie opozycja ma większość, Donald Tusk ma większość, Senat też wybiera trzech swoich przedstawicieli do Rady Polityki Pieniężnej, to te osoby, ci ekonomiści, chcieli jeszcze większych zwyżek stóp, czyli jeszcze większych rat za kredyty. No ale tego już Ryszard Petru nie powie, bo i po co, czy Krzysztof Gawkowski? No i nagle się okazuje, że tak naprawdę mówiąc o tym, że my najwyższą, już mamy wysoką inflację i wysokie stopy, no to gdyby rządziła opozycja, to te stopy byłyby jeszcze wyższe i rady kredytów byłyby jeszcze bardziej dotkliwe dla kredytobiorców. Przynajmniej tak wyglądają głosowania, co jest udokumentowane, tylko trzeba sprawdzić na stronach Narodowego Banku Polskiego głosowania pani profesor Tyrowicz czy pana Koteckiego, dwóch nominatów Kotecki, zresztą były wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, który apelował, podwyższajmy, nawet pani Tyrowicz mówiła, podwyższajmy stopy o 100 punktów bazowych, kiedy już Rada Stóp nie podwyższała. No i tak od szczegółu do szczegółu każde takie typu twierdzenie można rozwikływać, żeby była jasność. Takich półprawd było także sporo w wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego. No siłą rzeczy Jarosław Kaczyński poruszał się na takim poziomie ogólności refleksji politycznej, że tam nie używał takich szczegularskich argumentów, więc to jest inna, trochę inna dyskusja. Natomiast tam, gdzie te szczegóły się pojawiały, tam oczywiście wszędzie jakaś manipulacja się pojawia, ale chyba rzeczywiście w wystąpieniach opozycji tej manipulacji było stosunkowo więcej. No i ta manipulacja pewnie w najbliższym czasie w ogóle nie będzie prostowana, więc większość polskiego społeczeństwa będzie żyło w takim przeświadczeniu, że nie ma związku między stopami a inflacją i że tak naprawdę gdyby rządziła opozycja, to nie byłoby ani inflacji, ani stóp procentowych, bo kogoś może dać się przekonać, że inflacja to jest wynik polityki PiSu, a nie wynik wojny chociażby i nikt przecież nie wie, że w Czechach w tej chwili jest wyższa inflacja niż w Polsce i że w ogóle Polska miała podobną inflację jak Czechy, Słowacja, Prybałtyka czy Węgry, prawda?
Krzysztof Gawkowski powiedział o Adamie Glapińskim, zresztą postać Adama Glapińskiego w wielu wystąpieniach się przewijała i w przemówieniu, o którym przed chwilą mówiłem, Ryszarda Petru, który uważa i apeluje o to, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, a Krzysztof Gawkowski, przyszły minister cyfryzacji, powiedział morderca polskiej gospodarki, i powiedział, że jest 6% inflacja w Polsce. Jeżeli to
dopiero
jest,
co było prawie 20%.
Jeżeli to jest 6% inflacji w Polsce i 5,4% kredytów, to jest właściwie mistrzostwo świata w zbijaniu inflacji.
No proces dezinflacji jest o 12 punktów procentowych w ciągu kilku miesięcy to rzeczywiście jest rekord i warto też zadać sobie trud i przesłuchać wypowiedzi tych polityków z paru miesięcy wstecz, kiedy mówili, że nie da się tak szybko zbić inflacji. To już nie tylko nie politycy, ale dwóch ekspertów, Sławomir Sierakowski, twórca krytyki politycznej, i pan Bierzyński, Jakub Newsweek, ale też doradca polityków liberalnych Donalda Tuska, zresztą przez chwilę również mówili jeszcze w marcu, że nie da się w marcu tego roku, że nie da się zbić inflacji do poniżej 10% bez zarżnięcia gospodarki. To jest po prostu niemożliwe. Okazało się, że tak się właśnie stało, no ale na tym polega współczesna debata publiczna, że nikt nikogo ze słów nie rozlicza i że pan Bierzyński z panem Sierakowskim mogą powiedzieć, że się nie da, a potem dalej komentować ekonomię, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tak samo jest z politykami. Mogą mówić najróżniejsze rzeczy, a potem grunt, żeby nie mieć wstydu. Jak się nie ma wstydu, to w tej współczesnej polityce można, czy przestrzeni publicznej można się poruszać w zasadzie jak ryba w wodzie i mieć bardzo dobry sukces.
A przede wszystkim mówić wbrew takiemu zwykłemu doświadczeniu w czasie Odysei Wyborczej, kiedy przejechaliśmy właściwie prawie całą Polskę, to było widać, że Polska A się rozwija, B jest krajem bezpiecznym. To są fakty, tak? To znaczy ta Polska powiatowa za czasów dobrej zmiany rzeczywiście jest doinwestowana, rzeczywiście się zmieniła i takie opowiadanie o tym, że Polska jest w ruinie, Polska jest zdewastowana, albo jak powiedział pan Kobosko, który zresztą był kiedyś dziennikarzem, teraz jest politykiem, ma więcej możliwości do tego, żeby oceniać sytuację. Powiedział, zniszczyliście polską demokrację. No polska demokracja nie jest zniszczona, skoro w kinach ludzie oglądają posiedzenie Sejmu, skoro 75% Polaków poszło do wyborów, skoro te wybory były uczciwe. No esencją demokracji są wybory parlamentarne. Jeżeli wybory parlamentarne są zakłócone, sfałszowane albo cokolwiek złego się z nimi dzieje, to wtedy jest niszczenie demokracji. Dopóki jest wolność wyboru, który jest fundamentem demokracji, to nie można powiedzieć, że ta demokracja jest zniszczona. Przecież gdyby tą demokrację zniszczono, to by Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście kontrolowało świat i by cały czas rządziło, a w niezniszczonej demokracji był ten wybór i wybrano opozycję do tego, żeby rządziło. Kłamstwo zastąpiło prawdę. To też wystąpienia pana Kobosko. Ale być może które kłamstwo i którą prawdę, tak? Bo to są takie przypisywane atrybuty i mówią, że kłamstwo zniszczyło prawdę. Ale gdzie to kłamstwo? Jakie kłamstwo? W którym miejscu? I kto skłamał? Czy premier Morawiecki skłamał, kiedy powiedział, że M-Obywatel został wprowadzony? Dlaczego ta debata nie może być debatą merytoryczną? Kiedyś te debaty, mam wrażenie, były bardziej merytoryczne, albo przynajmniej stały na wyższym poziomie. Tu Jarosław Kaczyński, który wygląda zresztą na polityka zmęczonego, ale przynajmniej przywołał nazwisko Arystotelesa z jedną definicją. Człowiek jest istotą publiczną czy społeczną. Więc to przynajmniej był jakiś cytat, który nas odnosi do całej kultury.
Takich cytatów więcej nie ma i raczej nie będzie, bo też społeczeństwo się zmienia. Zmieniają się możliwości kognitywne jednostek i całych narodów, więc pewnie takich emocjonalnych, prostych wstawek będzie więcej, bo one się sprzedają. Żyjemy w czasach krótkich, prostych przekazów, 30 sekund filmika. My już mówimy prawie 20 minut.
Ale Bogusław
Sonik napisał, może
przeczytać chcesz?
Tak. No to słucham wystąpienia. Były polityk wielu kadencji, i europoseł, i poseł Platformy Obywatelskiej, członek tej partii od początku jej istnienia. Teraz już poza polityką, zresztą z partii wyrzucony za nieprawomyślność przez Donalda Tuska pod sam koniec poprzedniej kadencji. Słucham wystąpienia Ryszarda Petru. Dowiaduję się, że Polska jest w ruinie. Już to przed laty słyszałem. Czy naprawdę nie można stworzyć narracji innej niż propagandowej. Polska się rozwija od lat pracą Polaków. Nikt nie ma monopolu na dbałość o nasz kraj, napisał Bogusław Sonik. Też trochę, no nie wiem, czy legenda, dobrze wspomniana, ale ważny i taki symboliczny działacz opozycji demokratycznej z Krakowa, z czasów PRL.
Najprężniej rozwijający się region w Europie to jest Dolny Śląsk, Podkarpacie, prężnie rozwijający się region, zaangażowanie Polski w wojnę na Ukrainie. Rzeczywiście z COVID-em było tak, to bo jest, czekamy w kolejkach u lekarzy, tak? Czy słuszne było wprowadzenie lockdownów, czy nie, nie będziemy tego rozstrzygać, ale w każdym razie na całym świecie wprowadzono lockdown. Przez wprowadzenie lockdownu specjalnych szpitali covidowych te kolejki się wydłużyły. No taka jest sytuacja. Czy zakup maseczek, czy zakup respiratorów, w którymś momencie rząd się wycofał z zakupu tych respiratorów. Ktoś komuś podłożył minę w czasie, kiedy ta sytuacja była bardzo dramatyczna, więc takie wykorzystywanie tych wszystkich zdarzeń no nie posuwa Polski do przodu i rzeczywiście Polski do przodu nie posuwa takiej brak merytorycznej dyskusji, bo to jest cały czas są dwa plemiona wrogo do siebie nastawione i oczywiście premier Mateusz Morawiecki zaapelował o to, żeby nastąpiła ta zgoda, żeby był ten katalog polskich spraw, ale to też zdarzyło się za późno. No, opozycja przez 8 lat nie miała rzeczywiście nic do powiedzenia. Kiedy zgłaszała w Sejmie poprawki, to te poprawki nie przechodziły. Nikt nie zwracał uwagi, czy one są merytoryczne, czy one są złośliwe, czy one cokolwiek wnoszą do przestrzeni publicznej. Prawo i Sprawiedliwość popełniało błędy, choćby przy wprowadzeniu Nowego Ładu. Jest prawdą, że przedsiębiorcy się skarżyli na nadmierną biurokrację. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że kancelaria premiera, jej budżet wzrósł do 1,5 miliarda złotych, tam z 300 milionów za rządów Donalda Tuska? To wszystko trzeba było... To są takie fakty, o których można by było rozmawiać, jak jest odpowiedź na pytanie. Natomiast przy tym stopniu demagogii ze strony opozycji, takim jednostajnym ataku, w którym Polska jest zrujnowana, nie ma demokracji, jest inflacja, w ogóle wszystkie, żadnych inwestycji, żadnych sukcesów rządu Prawa i Sprawiedliwości, to był okropny czas dla Polski. No to przy tym poziomie dyskusji i też stwierdzeniu, żeby nigdy więcej to się nie powtórzyło, to żadnej dyskusji nie będzie, tylko będzie rozliczanie i reakcja ostra Prawa i Sprawiedliwości, która wyłania się gdzieś z tego podkreślenia. Teraz tak jak w mównicę uderzał Jarosław Kaczyński, że nie oddamy suwerenności, czyli to będzie bardzo ostra walka polityczna przy tych wszystkich zagrożeniach, o których mówią politycy, no bo jest zagrożenie ze strony Rosji, bo Rosja nie jest tak, że Ukraina wygrała wojnę z Rosją, tylko jest tak, że ten rosyjski walec się wciska coraz bardziej w terytorium Ukrainy i to są niebezpieczeństwa. My bawimy się w takie dziwne, politycy polscy bawią się w takie dziwne przepychanki. No to
o właśnie, dziwne to już, panie redaktorze Krzysztof Skowroński w studio Radia Wnet, to może zapytam prowokacyjnie, jaką wizję Polski pan wyczytał z tej debaty? Oczywiście będzie jeszcze druga debata, jutro najprawdopodobniej, czy prawie na pewno ekspozę Donalda Tuska, nic nie wskazuje, żeby było inaczej, więc tam pewnie będzie bardziej o wizji, no ale już te wystąpienia coś mówiły. Co pan, wyłowił pan jakąś wizję Polski, czy zmian, które w tej debaty nastąpią?
Nie.
Radosna Polska. Nie, jaka to będzie?
Nie wiem, jaka będzie radosna Polska. No to będzie dla tych wszystkich radosna, którzy nie lubili albo nienawidzili PiSu. No to oni będą odczuwać tą radość. Wizja żadna nie została uruchomiona. Tą wizję Polski przedstawi jutro premier Donald Tusk i rozumiem, że wtedy będziemy wiedzieć, co zamierza zrobić z Europą, co zamierza zrobić z kryzysem granicznym na granicy Polski, z Ukrainą, z polskim transportem, z polskim rolnictwem. No to jutro premier Donald Tusk ma przedstawić dokładny plan działania swojego rządu. Kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, z kim mamy dobre interesy, co zamierzamy zrobić, nie wiem, z Orlenem, z CPK, tak? No to te odpowiedzi...
One przyjdą do tego rządu. Trochę symptomatyczna była dla mnie wypowiedź czy odpowiedź Marka Sawickiego na pytanie o kryzys na granicy. Uszczelnienie reeksportu i zdobycie rynków. Taka odpowiedź, która w zasadzie... No bo cóż to znaczy? To znaczy, że de facto będzie zgoda na otwarcie polskiego rynku, bo to jest w interesie państw zachodnich. Ja tak to odczytuję, może źle odczytuję. No, pytanie, czy utrzymać to zakaz wwozu zbóż albo rozszerzyć? Trudno zobaczyć to wszystko. Pewnie ciut więcej może usłyszymy jutro. Na koniec Mateusz Morawiecki po tym wystąpieniu może być dumny. Pokazał, że jest politykiem pierwszej ligi, czy też to exposé nie pomoże obecnemu, za chwilę byłemu premierowi.
Ja myślę, że nakreślił jakąś wizję Polski. To jest tak, że człowiek musi chwilę nabrać dystansu do tego, żeby to ocenić. Ono było skonstruowane bardzo poprawnie i bardzo dobrze. No, mieliśmy i świat wartości, wyzwania i zadania była próba odpowiedzi, czy powstania tych laboratoriów, nie wiadomo do czego, czyli do tego, żeby człowiek miał zagwarantowaną pensję, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje. To jest taka wizja świata, która jest dosyć okrutna, bo to jest orwellowska wizja, że będą nam przynosić miskę ryżu, bo nie będzie żadnej pracy i będzie taki socjalny pakiet dla tych wszystkich, którzy nie pracują, ale być może tak się zdarzy, być może takie laboratoria trzeba będzie przygotować. No, mnie to najbardziej z tym KPO, tak? Bo z jednej strony Mateusz Morawiecki był atakowany o to, że je podpisał i zaakceptował, a z drugiej strony była ta duma z tego, że za chwilę te pieniądze z KPO przyjdą, a z drugiej strony był atakowany o to, że tych pieniędzy nie ma, chociaż to on podpisał. Gdyby się nie zgodził, to by tych pieniędzy z KPO nie było, a teraz te pieniądze z KPO będą służyć i rolnikom, i hutnikom, i stoczniowcom, i wszystkim dookoła. Wszyscy się podzielą tymi pieniędzmi. No tam dużo jest takich elementów, o których chyba nie warto rozmawiać tak na dobrą sprawę, no bo to dzisiejsze zdarzenie w Sejmie tak naprawdę na scenie politycznej niczego nie zmieniło, tak? To był taki rytualny, jest i trwa ten rytualny taniec, który obserwujemy od wielu lat.
Ale dał chyba też oddech nowej koalicji rządzącej, przynajmniej koalicji sejmowej, że oni mogli się po tym PiSie przejechać, bo ostatni tydzień tematem numer jeden była afera wiatrakowa. Nic innego się nie działo no w Polsce, tak, ale de facto. A teraz nagle mogli nabrać wiatru w żagle i w tej debacie popłynąć.
No tak, ale to jest właśnie taki wymiar polityczny, wymiar motyla, tak? Że motyl może jedną rzecz przykryć drugą, a drugą trzecią i tak dalej, ale chodzi właściwie o fundamenty. Znaczy w takich momentach się rozmawia o czymś w kraju poważnym, rozmawia się o rzeczach poważnych. W pewnym sensie premier Mateusz Morawiecki powiedział o rzeczach poważnych, tak? Powiedział, proszę bardzo, inwestycje, armia, to tamto. To polityk opozycji powinien wyjść i powiedzieć tak, to i z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam. Ale też jest jeszcze inny aspekt, mianowicie nie wystawili pierwszej ligi do tej debaty, tak? Znaczy opozycja nie wystawiła pierwszej ligi, tylko wystawiła takich właściwie drugorzędnych polityków, tak? Żeby pokazać, że ta debata nie jest dla niej istotna.
Poza Konfederacją.
No, ale Konfederacja... No, poza Konfederacją, no ale Konfederacja jest w ogóle w drugiej lidze, tak? To jest klub Kukiz 15, też pan nie wystąpił Marek Jakubiak, tak? Czy nie wystąpił Paweł Kukiz. Rozumiem, że w jutrzejszej debacie jeden z nich wystąpi, tak? I powie, co myśli o exposé premiera Donalda Tuska. I oczywiście tak jest, że to exposé Donalda Tuska jest z punktu widzenia Polski teraz jest ważniejsze niż to, co dziś się dzieje w Sejmie, tak? No bo to on będzie odpowiadał, to on będzie podejmował decyzje. Także ta jutrzejsza debata jest ważniejsza od dzisiejszej. Dzisiejsza zarysowała pewien program Prawa i Sprawiedliwości. On, no, to przyszło trochę za późno, tak? No bo rzeczywiście... No jest jakaś rzeczywistość polityczna, tak? I teraz premier ładnie powiedział, do tego będziemy dążyć i na pewno ten program kiedyś zrealizujemy. Może tak będzie i świat wartości, i wyzwania, i to, co trzeba zrobić natychmiast. No żal będzie, tak chaotycznie mówię, ale żal będzie, oczywiście największy żal będzie, jeżeli nie będziemy kontynuować budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To będzie to będzie świadczyło o tym, że Polska rzeczywiście nie ma tej ambicji. Jarosław Kaczyński jeszcze zwrócił uwagę na to, że już jest podważana decyzja podjęta przez pana ministra Błaszczaka o zakupie kolejnej partii broni, a ktoś powiedział, tą broń kupiliśmy, ale nie kupiliśmy do niej amunicji i teraz właściwie naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi, czy kupiliśmy amunicję i mamy amunicję do tej broni, czy jej nie mamy. Kto tu jest poważny, a kto tu jest niepoważny w tym wszystkim. Rządy Prawa i Sprawiedliwości wniosły wiele dobrego i bez wątpienia tak jest, że te 8 lat to nie był czas stracony dla Polski. Wiele rzeczy się dobrych zdarzyło. Nie będziemy o nich teraz opowiadać. Myślę, że Polska przeskoczyła poprzeczkę, tak jak o tym mówi premier Mateusz Morawiecki, no przeskoczyliśmy pod względem wpływów do budżetu, pod względem siły polskiej gospodarki, pod względem informatyzacji, pod względem nakładów na polskie wojsko, pod względem bezpieczeństwa, pod względem repolonizacji, tak, zakupy dwóch banków, no to też, czy PZU i tak dalej, to były bardzo ważne i istotne kroki do tego, żeby ta gospodarka polska funkcjonowała, ale jednocześnie utrudniliśmy działanie małym i średnim przedsiębiorstwom, o czym mówił Mencel, więc oj, Łukaszu, to ta zabawa jest dla ciebie.
To jest dużo wątków do rozplątania, to będziemy opowiadać państwu, bo czeka nas niezwykle gorący okres i może być...
Szczególnie zimą i to jest okres Bożego Narodzenia, więc to ciepło tego okresu za chwilę wszyscy się rozjadą i w ogóle zapomną o tej polityce, bo będą święta i tak
grudzień
jest.
W polskiej polityce zawsze był gorący, potem przychodziły święta i Nowy Rok i trochę się uspokajały i wracało się w Nowy Rok z nieco zmienionym nastrojem i to co było burzą w połowie grudnia, już w styczniu było dawno przebrzmiałym grzmotem, więc jakby jest tak, że na pewno ten okres na to trochę liczę, ale zapowiedzi są, daleko idące.
Jaśmina usiądzie przy mikrofonie i przerwie nam to nasze debatowanie na temat polityki.
Krzysztof Skowroński.
Łukasz Jankowski. To było na gorąco, chaotycznie, a takie rzeczy właściwie powinny być lepiej przemyślane. Jaśmino?
Było bardzo interesujące, ale teraz chyba też pora na odrobinę muzyki, bo myślę, że słuchacze
dłuższą chwilę muzyki.
Słuchacze
i będziemy czekać na wystąpienie premiera, na odpowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.
I na głosowanie. Na to wszystko dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Dziękujemy, bo to tylko dzięki państwa wsparciu Radio Wnet może tworzyć czy współtworzyć przestrzeń debaty publicznej, a tą przestrzeń w najbliższym czasie może być coraz trudniej.
Ale to jest tylko ta przestrzeń, a jeszcze może dopowiem, że Radio Wnet tworzy też i tak naprawdę już zorganizowało ogromną grupę odbiorców, ludzi, którzy są zainteresowani podcastami dotyczącymi polityki zagranicznej. Jesteśmy tak naprawdę w topie teraz słuchanych rozmów na naszym YouTubie i abyśmy mogli to robić i chcemy to robić dla państwa nadal, no prosimy o takie wsparcie, o to, abyście byli razem z nami. patronite.pl/radiownet. Teraz to oczywiście polska polityka i na tym będziemy się skupiać, ale nie zapominamy o tym, co dzieje się na świecie, więc mam nadzieję, że też jest wśród słuchaczy Radia Wnet wiele takich osób, którzy doceniają, cieszą się, że te materiały powstają, że mamy nasze studia zagraniczne, że mamy informacje naprawdę z pierwszej ręki, co jest, no co było ogromną i długą drogą, wcale niełatwą do przejścia. Teraz na tej drodze jesteśmy i abyśmy mogli ją przemierzać wspólnie z państwem, no to zachęcamy. patronite.pl/radiownet. A jeżeli chodzi o muzykę, Sting to jest wybór Janny Reiner i to jest dobry wybór. W takim razie słuchamy i słuchamy.